Ewangelia Marka, 16 rozdział od wiersza 9. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i powiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych wskrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Powstaniemy teraz do modlitwy. Ojcze Niebieski, Twoje święte słowo teraz czytaliśmy. Nie chcemy mieć co do tego swoich własnych myśli, ale wierzyć tylko to, co Ty przyobiecałeś. I kierujemy do Ciebie tą prośbę, abyś Ty w tej popołudniowej godzinie był z nami. Działaj tak, jak wtedy działałeś. Okaż się jako żywy, zmartwychwstały. Potwierdź Twoje słowo przez naśladujące znaki i cuda, bo Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Proszę, bądź obecny. Mów do nas, a my chcemy słuchać. Oddajemy Tobie chwałę w imieniu Jezusa. Amen. Usiądźmy. Jest tutaj kilka pytań do odpowiedzenia. Wiecie, my chcemy wszystko uczynić, co potrafimy, aby pomóc sobie nawzajem, tak, żeby nikt nie pozostał w tyle za łaską Bożą, aby nikt nie doznawał braków. To pierwsze pytanie brzmi, czy chrześcijanin, który jeszcze nie jest ochrzczony, może brać udział w wieczerzy pańskiej? To pytanie jest tu postawione, dlatego że teraz mamy tutaj mieć wieczerzę pańską I to jest dobre, że to pytanie zostało postawione. I ja powiem, że wszyscy, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, którzy gotowi są iść całą drogą z Nim, i w tym jest włączone, do tego jest włączone biblijny chrzest. Nie można jednej biblijnej prawdy od drugiej biblijnej prawdy odłączyć. Ten sam Bóg, który nakazał, idźcie, zwiastujcie Ewangelię całemu stworzeniu. Ten sam Bóg powiedział, ten sam Pan, kto wierzy i będzie ochrzczony, ten będzie zbawiony. Nie możemy tego jednego czynić, a to drugie pozostawić. Albo wierzymy wszystko, co Bóg powiedział, albo nie osiągniemy, nie będziemy mogli osiągnąć celu. Ale jeśli rozchodzi się o osobę, która jest gotowa dać się ochrzcić, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie mogła dać się ochrzcić, wtedy jest to pozostawione waszemu sumieniu. W każdym razie musi być to pewnym, że nie chcecie być we własny sposób zbawieni, ale darujecie wiarę Słowu Bożemu. Wtedy w pierwszym kazaniu w Dzień Zielony Świąt było powiedziane: pokutujcie i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie waszych grzechów. Wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego. To jest Boże przykazanie dla zboru żywego Boga. I od tego nie może odstąpić żaden sługa Boży i prawdziwy chrześcijanin. Tego mamy się trzymać, aby być zbawionymi. My mamy ufność do Boga, że wszyscy posiadają ten prawdziwy owoc pokuty, że nie tylko rozumem mówią, tak, teraz wierzę i dam się ochrzcić, ale że nastąpił ten przełom, żałowanie, pokuta i wewnętrzny nawrót nastąpił przez łaskę naszego Boga. W innym przypadku może nam się przytrafić, że suchego grzesznika zanurzymy, a mokrego grzesznika znowu wyciągniemy. To musi być pewnym, że ludzie, którzy zawierają przymierze z Bogiem, mogą go zawrzeć z dobrym sumieniem, i do tego należy, aby Pan nam pokutę i łaskę darował, nasze winy i grzechy z błaganiami i łzami żałować, pokutować. Ja powiem wam szczerze, ja nie wierzę w żadne nawrócenie i pokutę, która dzieje się, odbywa się bez wewnętrznego załamania i bez łez. Ja po prostu nie wierzę, że to jest możliwe. Ja wiem, że my żyjemy w czasie, gdzie mówi się ludziom, podnieście wasze ręce, i potem mówi się im, teraz przyjęliście Chrystusa, i oni idą z radością i nie wiedzą w ogóle, co to znaczy pokutować. Ale to było to pierwsze, z czym rozpoczął się Nowy Testament. Jan Chrzciciel rozpoczął głosić, pokutujcie, bo Królestwo Boże się przybliżyło. Jezus Chrystus, nasz Pan, rozpoczął tymi samymi słowy, i Piotr rozpoczyna także tymi samymi słowami. Pokutujcie, to jest to pierwsze. Często znajdujemy twarde serca ludzi, którzy mogą obchodzić się z pięściami, ale nie człowiek, który dożył Boga. Oni otrzymają tą naturę baranka i to będzie inaczej w naszym życiu. Po pierwsze, ten prawy owoc pokuty, aby rozpoznać, że jesteśmy zgubieni bez Pana. I to istnieje tylko jedna możliwość, i to jest przez krzyż z Golgoty, przyjść przez przelaną krew do Pana, aby On wszelką winę i grzech przebaczył. Kto chce brać udział w Wieczerzy Pańskiej, musi być gotów iść całą drogą z Jezusem przez pokutę, nawrócenie, znowu zrodzenie, chrzest Duchem Świętym, przez oczyszczenie, uświęcenie. Cokolwiek do tego należy, musimy być chętni przejść. I naturalnie także chrzest należy do tego. I to jest teraz wam pozostawione, co z tym uczynicie. Drugim pytaniem jest, jak albo przez kogo to nasienie węża zostało przeniesione przez potop albo przetrwało? Nie wiem, na czym właściwie jest to pytanie ugruntowane. Ja wiem tylko, że do potopu istniało cielesne nasienie węża i że Pan Jezus u Mateusza 13 mówi o dwóch siewcach. Ten jeden siał to dobre nasienie, to są synowie królestwa, a wróg siał to złe nasienie, to są dzieci złego. I gdybyśmy dzisiaj mieli iść przez miasta i kraje i włożylibyśmy okulary, aby widzieć, kto jest tutaj cielesnym nasieniem węża, gdzie byśmy doszli. O to się w ogóle nie rozchodzi. Dzisiaj rozchodzi się o to, aby rozróżniać, że to nasienie Boże wierzy z całego serca w Słowo Boże i przyjmuje i czyni według tego, a wszystko inne nie będzie mogło wierzyć w to, co Pan powiedział. Potem mamy tutaj następne pytanie z Objawienia 13, wiersz 17. Jakie znaczenie ma to znamię zwierzęcia i co znaczy to kupowanie i sprzedawanie, mianowicie, że nie będzie można kupować ani sprzedawać. Może przeczytamy ten tekst z Objawienia z 13 rozdziału. I tutaj od wiersza 1 do wiersza 10 jest mowa o pierwszym zwierzęciu, siedmiu głowach, siedmiu rogach i 10 koronach królewskich i tym szyderczym imieniu. I teraz czytajmy następujące słowa od 11 wiersza. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia. Namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubocy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. W związku z tym trzeba by czytać od wiersza 15 dokładnie, aby zrozumieć, w jakim związku, w jakim kontekście to słowo ma być użyte. Tutaj jest napisane, że wszyscy zostali zabici, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia. Teraz już to pierwsze pytanie. Gdy to by się stało przed zachwyceniem, miałoby to wtedy następujące konsekwencje, mianowicie, że nikt z tych, którzy mają brać udział w zachwyceniu przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, nie pozostałby przy życiu. Czy to się zgadza, czy nie? I teraz przejdziemy do drugiego słowa z listu do Tesaloniczan. Paweł pisze wyraźnie. My, którzy żyjemy i pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana. Przez to jest więc powiedziane, że te dusze oblubienicy w ostatnim czasie jeszcze będą, a więc będą jeszcze ludzie w tym czasie, którzy należą do zachwycenia, gdy ono będzie się dziać. I z tego powodu możemy z tą pewnością Słowa Bożego powiedzieć, że to wydarzenie tej sprawy nadejdzie po zachwyceniu, a nie przed tym. Musicie więc ten kontekst widzieć tutaj w jednym i to rozumieć. Tutaj dosłownie się jest napisane. I sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Gdyby to się stało przed zachwyceniu, wtedy my wszyscy, według tego słowa, nie pozostalibyśmy przy życiu, gdy Jezus przyjdzie. Czy to się zgadza, czy nie? Albo czy jest ktoś tutaj, kto by uwielbiał, oddał cześć temu posągowi? W żadnym wypadku. A więc to byłoby w skutku, żebyśmy wszyscy umarli męczeńską śmiercią i byłoby złamane to słowo, w którym jest napisane, że wszyscy, którzy żyją i pozostaną jako reszta. I Paweł pisze dosłownie, przeczytajmy to proszę, abyście wiedzieli, że to jest w Słowie Bożym napisane. Pierwszy do Tesaloniczan, rozdział 4. Pierwszy do Tesaloniczan 4. Tutaj jest napisane od wiersza 13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana. Zauważacie? Paweł mówi tutaj. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Nie na podstawie własnego wyobrażenia czy interpretacji, ale na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. To słowo wtedy zostało podane na ten czas i zapisane, abyśmy te inne miejsca pisma, które coś wypowiadają o czasie końca, mogli porównać z tym, co jeszcze jest napisane. Ja wierzę, że my to wszystko właściwie pojęliśmy. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. To nie jest przez to powiedziane, że będzie to przebiegać bez żadnego prześladowania zboru oblubienicy. Nikt nie może tego wyłączyć. I ja nie uznaję żadnych interpretacji. Mam tylko do przeczytania i zwiastowania i do wierzenia to, co czarne na białym w Piśmie Świętym jest napisane. Jakkolwiek to będzie w szczegółach przebiegać, tego nie może nikt z nas wszystkich zmierzyć czy powiedzieć. Ale jedno jest ważne. My, którzy żyjemy i pozostaniemy przy życiu, będziemy przemienieni. I na to kierujemy nasz wzrok, że będziemy uznani za godnych w tym dniu, abyśmy byli przemienieni i razem z tymi, którzy zasnęli i w tym czasie będą wskrzeszeni, wzbudzeni i razem z nimi będziemy porwani na powietrze na spotkanie z Panem. Jeśli to wiemy i trzymamy się tego mocno, jesteśmy gotowi, wtedy niech przyjdzie, co chce. Czy prześladowanie, czy ucisk, cokolwiek przyjdzie. Nikt, nic nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Ja to powtórnie powiedziałem. Cokolwiek przyjdzie na życie wierzącego człowieka, może go tylko przybliżyć do Boga. Nic nie może nas od Boga oddalić. I gdy ktoś powie, to i tamto jest winnym, że odpadłem od Boga. Nic i nikt nie jest winny. Ty sam jesteś winien, jeśli nie jesteś bliskim Pana, bo On jest nam wszystkim bliski i chce nas pobłogosławić z obfitości swojej łaski. I Paweł pisze, ani wysokość, ani niskość, ani to obecne, ani to przyszłe, ani miecz, ani głód, ani uciski, nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I gdy my jesteśmy w Nim, wtedy jesteśmy w pełnej miłości Bożej. I gdy jesteśmy w miłości Bożej, wtedy jest napisane, miłość jest cierpliwa, nie złości się, nie gniewa się i nie jest nieprzyzwoita. Wszystko znosi, wszystko da sobie powiedzieć. Kto daje sobie coś powiedzieć dzisiaj? My jesteśmy gotowi bliźniemu powiedzieć, ach, już mamy na czubku języka wszystkie te słowa są, które chcemy bliźniemu innemu powiedzieć i myślimy nawet, że mamy zlecenie na to. Tak, istnieją ludzie, którzy mają zlecenie zawsze przy sobie. Obojętnie, co przychodzi albo odchodzi. Oni zawsze mają zlecenie, aby innym przygadywać przy każdej pasującej czy niepasującej okazji. Ale gdy im ktoś coś powie, wtedy cała... wtedy jest wybuch. Wtedy następuje wybuch dynamitu. Tam był dynamit, a nie Duch Święty. I to wszyscy obserwujemy. Musimy bardzo, bardzo starannie badać, czy to jest własna inicjatywa, czy własne widzimisię, albo jakieś mądrowanie, albo czy jest to miłość Boża, która nas prowadzi. Naturalnie można szybko powiedzieć, Jezus człowiekowi powiedział, ja chcę wam powiedzieć, co Pan Jezus uczynił. On płakał nad Jeruzalemem. I chyba, że my nad tym stanem, w którym sami się znajdujemy i cały lud Boży się znajduje, możemy płakać. W innym przypadku nie mamy prawa napominać. My wszyscy chcemy napominać, ale z góry, tak, z góry na dół. I takie napomnienia nie będą mogły przynieść owocu u nikogo. Z pewnością ja już wielu ludzi napominałem i miałem łaskę Bożą, aby czynić to w miłości i to zawsze dotarło. I wierzę, że my musimy zważać na to. Gdy widzimy siostrę, która ma zbyt krótkie włosy, to nie znaczy, że trzeba tam iść, aby coś raniącego uczynić. Ale trzeba to Panu pozostawić. I mówię wam, jak to dzisiaj do południa powiedziałem, chyba że pozostawimy to dzieło Boże Jemu samemu, w innym przypadku będzie to wszystko kurczowym i będzie to pobożnym kombinowaniem. My nie chcemy tu sami coś czynić, sami napominać, ale Duch Święty niechby napominał nie naszymi słowami, ale słowami Bożymi. Duch Święty niechby raczył pouczać nie moimi czy Twoimi słowami, ale słowami Bożymi. Duch Święty niechby darował poznanie, ale nie moje ani Twoje poznanie, lecz to poznanie Jezusa Chrystusa, poznanie Słowa Bożego. I wtedy wszyscy będziemy zadowoleni z nami, z sobą, z Bogiem i ze sobą nawzajem. I nikogo już nie ma, kto ma coś innemu do powiedzenia, ale nam wszystkim Pan ma coś do powiedzenia. I przez to będziemy upokorzeni i podporządkowujemy się. Istnieją rzeczy, które natychmiast wpadają w oko. I te napomnienia mógłby każdy podawać, ale ile istnieje z tego, co jest skryte oku, ale przed Bogiem jeszcze nie jest właściwym. Kto chce tam napominać? Widzicie? I rozchodzi się o to, że tylko Duch Święty może napominać. I ja myślę, że my szczególnie przez kazania brata Branhama ciągle i znowu słyszeliśmy, co Bóg w tym ostatnim czasie, na co Bóg w tym ostatnim czasie szczególną wagę położył, abyśmy jako dzieci Boże nie stawiali się na równi ze światem, ale abyśmy pod prowadzeniem i wychowaniem Ducha Świętego to przyjmowali na nas, co w Słowie Bożym jest napisane. Mamy całą liczbę kazań, które przetłumaczyliśmy. Tam jest wszystko dla wszystkich sióstr i dla wszystkich braci wystarczająco napisane. Jeśli tylko pozwolą, aby Duch Święty do nas mówił. Ale i tutaj musimy mieć cierpliwość ze sobą nawzajem. Temu jednemu to natychmiast będzie objawione przez Ducha i Pan jego jej nie przepuści. Natychmiast musi to działanie Słowa i Ducha Bożego nastąpić. I istnieją także inni bracia i siostry, u których jest późny zapłon, mówiąc potocznie. Ale to mówię wam, ktokolwiek przychodzi pod szal Słowa Bożego, czy wcześnie, czy późno, to ten zapłon go uchwyci i o to się rozchodzi. Nie o to się rozchodzi, aby pchać ten pojazd, dlatego że nie ma wczesnego zapłonu. Odczekajcie, Bóg wszystko wprowadzi w ruch. My dość długo mieliśmy czas, aby uporać się z samymi sobą. I zdołaliśmy? My nie zdołaliśmy ani sami z sobą, ani z innymi. Ale to mogę powiedzieć. Bóg to zdoła z nami wszystkimi. On da swego ducha ponad nami, aby panował i dostąpi swojej woli z nami wszystkimi. Tego jestem tak pewien, jak On dał swoje słowo w tym czasie, aby wszyscy, którzy w to wierzą, byli przyprowadzeni do porządku i byli przygotowani na ten cudowny dzień Jego powtórnego przyjścia. My nikogo już nie znamy według ciała. My nie przychodzimy tutaj po to, aby znajdować, czy jakieś słowo zostało dosłownie podane przez tłumaczenie. Nie przychodzimy tutaj po to, abyśmy znaleźli coś, przy czym moglibyśmy się zatrzymać. To zatrzymywanie jeszcze nikomu nie pomogło. To, czego potrzebujemy, to jest uprzątnąć wszystko z drogi, aby już nas nic nie mogło zatrzymać, wyrwani od tego. Naturalnie, gdy przychodzą bracia i siostry, mają prawo być krytycznymi, ale ja chcę dać to napomnienie i mogę sobie na to pozwolić, bo myślę to szczerze. Ja chcę dać to napomnienie. Jeśli już krytyka, wtedy chcemy rozpocząć z samokrytyką. I gdy osądzenie, wtedy rozpocznijmy z samoosądzeniem i z pewnością daleko nie dojdziemy z tym. Wtedy daleko nie dojdziemy, bo w obecności Bożej będziemy musieli się zatrzymać i powiedzieć: Panie, Twoja ręka spoczywa ciężko na mnie tak, że nie jestem w stanie znieść i mój sok chce się skończyć i zgniję w moim ciele. Kiedy mi przyjdziesz z pomocą? I wtedy się to stanie. Ja już powiedziałem, Jezus płakał nad Jeruzalemem, chyba że mamy łzy. I Paweł powiedział, ja muszę was w bólu narodzić. I powiedział, ja służyłem wam latami ze łzami i chciałem Chrystusowi czystą pannę przyprowadzić. On mówi, macie wielu dozorców, ale mało ojców. Dozorców, gdy rozchodzi się o to, ja nie wiem, niech Bóg osądzi. Ja nie jestem w stanie do tego, ale ja myślę, że znajdujemy wielu tutaj także. Ale my nie potrzebujemy dozorców. My potrzebujemy ojców w Chrystusie, nauczycieli posłanych od Boga. Lud już jest tak uderzony i tak był doświadczany. To, czego teraz potrzebują, to jest olej w rany, słowa podbudowania i pocieszenia. Tego potrzebujemy w tym czasie. Nie abyśmy chcieli być jakimiś dozorcami. Naturalnie to jest prostym, łatwym. I ma się rózgę przy sobie, nawet gdy jest schowana, i wtedy się to zaczyna. Nie, koniec ze wszystkimi tymi rzeczami. To, co Bóg na nas nie czyni, to nie będzie uczynione. I dlatego niechby On działał na nas, bracia i siostry. Ja chcę się na nowo mojemu Bogu postawić do dyspozycji, powiedzieć, Panie, weź mnie do Twego wychowania, pod prowadzeniem Twego Ducha Świętego, Napominaj mnie przez Twoje słowo. Przyprowadź mnie do porządku i naucz mnie. Wiecie, to jest tak łatwo myśleć, mniemać, że trzeba innych napominać. Wpierw to pouczenie od Boga otrzymać. Oni wszyscy będą przez Boga nauczeni, pouczeni. I wtedy nie ma już różnicy w tym pouczaniu. Wtedy wszyscy mówimy tym samym duchowym językiem. Wtedy mamy tą samą miłość, mamy to samo poznanie i tą samą naukę, w której stoimy. I dlatego... Dlaczego? Dlatego, że wszyscy się podporządkowaliśmy pod tą głowę. Nie jeden członek podporządkowuje drugiego, ale każdy pojedynczy członek jest podporządkowany głowie, a tą głową zboru to nie są ci dozorcy, ale głową zboru jest Jezus Chrystus, nasz Pan. I On surowo wychowuje i kara, ale także obficie przebacza. U Niego jest oboje. My mamy karanie bez przebaczenia, karanie bez miłości, ale Pan kara z wielkim przebaczeniem, z wielkiej miłości i dlatego to nie rani, gdy On nas kara, ale gdy my się nawzajem chłostamy, to bardzo boli i to rani, ale nasz Bóg, który rozpoczął to dzieło, On go także dokończy na ten dzień swojego przyjścia. Ja chciałbym teraz przejść do tej części, która dotyczy Wieczerzy Pańskiej i chciałbym z pomocą Bożą powiedzieć parę słów o Wieczerzy Pańskiej i umywaniu nóg. Wieczerza Pańska jest dla nas wszystkich tym pojęciem. Mniej więcej wiedzą wszyscy, którzy są chrześcijanami, obojętnie w jakiej formie, wiedzą o tym. Ja chciałbym przeczytać te słowa z 1 do Koryntian 11 od 23 wiersza. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją, podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Tak daleko to drogie i święte Słowo Boże. Szczególnie tutaj to, co jest napisane. Każdy niech bada samego siebie. I to zdanie, jeśli sami siebie osądzamy, nie innego, ale nas samych, gdybyśmy, wtedy by już nas ten sąd Boży nie trafił. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, my tutaj nie jesteśmy jakimś zborem faryzeuszy, którzy widzą tylko to zło, ale my jesteśmy tutaj zborem, który stoi przed obliczem Bożym, w którym każdy sam ma się badać i samym sobą iść na sąd i Boga błagać o przebaczenie i łaskę. My nie możemy widzieć tego źdźbła w oku brata i nie zauważać tej belki, która jest w naszym oku. My wpierw musimy pozbyć się naszej belki, abyśmy byli w stanie zobaczyć to źdźbło w oku brata. My wiemy, Bóg chce przyjść ze swoim ludem do swej woli w tym ostatnim czasie. On nie chce jakiegoś zboru w samousprawiedliwieniu, ale usprawiedliwiony zbór przez krew baranka, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna żywego Boga. Usprawiedliwiony na podstawie ofiary z Golgoty. To jest zbór, który Jezus Chrystus myślał, gdy powiedział: ja chcę budować mój zbór, nie jakiś zbór, tam budują ludzie, ale On powiedział: ja chcę budować mój zbór, a bramy piekieł nie przemogą go. Co za słowo pocieszenia. Jezus buduje swój zbór. I my żyjemy w tym czasie, w którym ta Boża budowla jest zakończana już, gdzie musi być ten kamień końcowy nałożony. I pod tym wołaniem: święty, święty jest On. Chwała Bogu, że On nam swój plan zbawienia tak potężnie i głęboko objawił. Ja powiem wam, kto naprawdę przychodzi do obecności Bożej, ten to odczuje jak prorok Izajasz. Panie, ja jestem nieczystym człowiekiem, jestem człowiekiem z nieczystymi ustami i mieszkam między ludem z nieczystymi usty. Wielu mówi, że mieli spotkanie z Bogiem, a potem mówią tylko o tych nieczystych ustach innych. Kto ma spotkanie z Bogiem, ten woła: o Panie, ja jestem tym człowiekiem, nie mój brat czy moja siostra, ale ja jestem człowiekiem z nieczystymi ustami. I zawoła tak jak Piotr: Panie, nie jestem godzien, abyś Ty wszedł do tego domu, czy ktokolwiek to był. My będziemy mieli to nastawienie w naszym sercu. Nikt niechby sobie nie myślał, że gdy w to wierzymy, co Bóg na ten czas objawił, że z tym ominiemy te przeżycia z naszym Bogiem. To przez Boga objawione słowo prowadzi nas do wprowadza nas w te głębokie przeżycia z Bogiem. To słowo nie prowadzi obok Boga, to słowo prowadzi do Boga, aby On się nam łaskawie mógł objawić. I tutaj nam w Słowie Bożym jest powiedziane: każdy niech bada samego siebie, a potem niech je. I na tym miejscu od samego początku tak to praktykowaliśmy. Do dzisiaj nie poszliśmy do żadnego człowieka i nie klepaliśmy go po ramieniu i mówiliśmy: ty nie powinieneś brać udziału w wieczerzy pańskiej. Nie, tu jest to słowo. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego. Musimy na to wskazać, że to doświadczanie, to badanie musi dziać się na podstawie słowa i że Słowo Boże jest tym wzorem, czy jesteśmy posłuszni, czy naśladujemy Pana, albo jak to jest z nami. My to już w tym pytaniu odpowiedzieliśmy. Wszyscy, którzy Jezusa Chrystusa przyjęli, czy dożyli jako baranka Bożego, który poniósł ich grzech, którzy spoglądali na krzyż i ze łzami w pokucie i żałości mogli powiedzieć: Panie, to wszystko dla mnie zniosłeś, dokonałeś, to wszystko wycierpiałeś z powodu moich grzechów i przestępstw. Panie, bądź mi grzesznikowi łaskaw i przebacz mi. Kto tego nie dożył, ten uczyni dobrze, gdy ominie tą wieczerzę pańską, bo tym warunkiem brania udziału w wieczerzy pańskiej tu jest napisane, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie. Gdy zwiastujemy, mamy zwiastować tą śmierć pańską, wtedy musimy dożyć tego znaczenia jego cierpienia i śmierci. Wtedy nie może to być tylko dla nas piątkiem wielkanocnym, który obchodzi cały świat. Wtedy to musi być Golgota, że możemy powiedzieć: ja zostałem z Chrystusem ukrzyżowany i teraz nie żyję już ja, ale Chrystus żyje we mnie. To musimy przez łaskę Bożą, przez łaskę naszego Boga dożyć. W innym przypadku przejdziemy do takiej powierzchowności. Ja pytam się wam, co pomoże nam powierzchowność, gdybyśmy nie byli gotowi w dniu zachwycenia, aby wejść do chwały. To, czego potrzebujemy, to jest pełne błogosławieństwo wszechmogącego Boga. Samo doświadczenie, którego samemu sobie życzę przed obliczem Bożym, pokorne serce i skruszonego ducha, który nas, abyśmy mogli się we właściwy sposób przed Jego świętym obliczem doświadczać, i wiemy, że Bóg nam pomoże. I do tej części, która jeszcze nie jest tak znana dla większości, z tym umywaniem nóg, chciałbym tutaj teraz przeczytać co do tego ze Słowa Bożego z Jana 13 rozdział. Z Ewangelii Jana 13 rozdział od wiersza 4. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze I wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Aż dotąd te drogie i święte słowa Jezusa. Wy wiecie, gdy w dzisiejszym czasie, gdyby się zapytano w dzisiejszym czasie jakiegoś kaznodzieja, jak rozumie to słowo Biblii, wtedy nie byłoby to rzadkim, gdybyśmy otrzymali odpowiedź, ach, gdy przyjdą goście, możecie gościom wyczyścić buty albo coś takiego. To słyszałem od kaznodziei zielonoświątkowego. To sam słyszałem. W innym wypadku bym to nie powiedział. Albo jakie wymówki tam są szukane. Bracia i siostry, tutaj w Słowie Bożym jest napisane. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. I gdy ja, wasz Pan i Mistrz, umyłem wam nogi, i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Z pewnością ten rozum zacznie działać i postawi pytanie, co to ma tutaj dokonać, jaki cel w tym. Ale czy jesteśmy tutaj po to, aby rozumowi pozwolić zwracać pytania do nas, które nie mogą być podane przez rozum i wyjaśnione. My nie potrzebujemy do tego żadnego wyjaśnienia ani objaśnienia. Jezus powiedział, błogosławieni jesteście, gdy to wiecie i według tego czynicie. Wielu chce być zbawionym, tak, ale w swój własny sposób. Zbawieni możemy być tylko wtedy, gdy wypełnimy to najmniejsze i największe. Większość chce te wielkie rzeczy, które wpadają w oko, wkładanie rąk na chorych i co wszystko do tego należy, tam znajdą się jeszcze niektórzy. Ale gdy rozchodzi się o to, aby się w pełni upokorzyć i się wyrzec i powiedzieć tak na Słowo Boże. I dzisiaj rano słyszeliśmy w kazaniu brata Branhama. Było tylko jedno słowo, które zostało złamane. I to odłączenie od Boga nastąpiło. Bracia i siostry, Bóg nie żąda nic wielkiego od nas. On nie żąda nic, co by nie mogło być uczynionym. To jest drobnostka, której On od nas żąda. On chce nas doświadczyć, czy przystąpimy do tego, albo czy jesteśmy nadęci swą własną pychą i ominiemy to. Ten rozum, stary wąż nam powie, ach, co z tym, tam jest woda w tej misce, mogę i w domu sobie umyć nogi. Wtedy można by powiedzieć, ja mam sobie wodę w wannie, po co mam się dać ochrzcić? Mogą się zanurzyć w wannie. Można by powiedzieć, mam też chleb i wino w domu, tam mogę sobie to zjeść i wypić. Nie, żebyśmy zaczęli z tymi świętymi rzeczami Bożymi w taką miarą mierzyć. Tutaj jest zbór żywego Boga i tutaj są dane te zarządzenia, które Pan dał swemu zborowi. I jeśli są tutaj ludzie, którzy z Panem chcą o tym mówić, i istnieją ludzie, którzy mówią pobożnie, ja będę prosił o to i są nawet gotowi, aby pościć. i mówią, będę pościł i się modlił, aby Bóg mi to objawił. Ja mam dobrą nowinę dla was. Jeśli chcecie pościć i się modlić, temu nie stoi nic w drodze. To jest dobre przed Bogiem. Ale aby pościć i modlić się, aby wam została dana jasność nad tym. Ja myślę, że Słowo Boże jest tak jasne, że każdy może to zrozumieć, który to chce zrozumieć. Ja znam ludzi, którzy każdy rok poszczą i modlą się, aby mieli objaśnienie. I pomimo to są tam, gdzie byli przed laty, dlatego że nie wzięli poważnie Słowa Bożego. Oni nawet może się chwalą tym, że pościli i się modlili, ale bracia i siostry, pozostawmy wszystko na tym miejscu stać, na którym Bóg to postawił. I gdy tutaj rozchodzi się o to, ja, Pan i wasz nauczyciel, umyłem nogi wasze. I tutaj jest dosłownie napisane w wierszu 14. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Czy trzeba to słowo jeszcze raz czytać? Albo czy jest to dość jasnym? Jest to dość jasnym? Wtedy możemy przejść do Wieczerzy Pańskiej i umywania nóg. Jeśli ktoś wewnętrznie myśli, że jeszcze nie jest do tego gotowy, my na tym miejscu każdemu to stawiamy do wyboru. Tak samo z Wieczerzą Pańską, jak z umywaniem nóg. My nie mówimy, wy musicie. To każdy człowiek musi dać się prowadzić przez Ducha Bożego. I to jedno wam mówię. Gdy Duch Boży nas prowadzi, wtedy prowadzi nas według Słowa Bożego. I wtedy sami siebie doświadczymy, zbadamy i wszystko przyniesiemy przed oblicze Boże i przyjmiemy Wieczerzę Pańską i będziemy mieli udział w umywaniu nóg. I ja wiem, podczas gdy żył jeszcze brat Branham, byłem tam w tym zborze w Jeffersonville i muszę otwarcie powiedzieć, aż do tego dnia nie było to dla mnie tak oczywistym, jak to dzisiaj dla mnie jest, ale gdy widziałem, że on jako prorok i mąż Boży w zborze po umywaniu nóg, po Wieczerzy Pańskiej, tam miał umywanie nóg, wtedy wiedziałem, jak późno jest na zegarze. I wiedziałem, Frank, twój czas nadszedł. Wszystkie rzeczy według Słowa Bożego uporządkować, a rozum używać do rzeczy, które muszą być rozumem brane, a ducha do tych duchowych rzeczy. To musimy nauczyć się rozróżniać. Paweł pisze do Koryntian. Naturalny człowiek nie rozumie tych rzeczy duchowych. One są jemu głupstwem. Czy to się zgadza? Tym naturalnym ludziom są rzeczy ducha głupstwem, ale myślę, my możemy powiedzieć, my nie jesteśmy tylko naturalnymi ludźmi. My jesteśmy ludźmi, którzy Boga w nadnaturalny sposób dożyli. Ludźmi, którzy otrzymali udział w boskiej naturze i w tych błogosławieństwach naszego Boga, którzy dotrzymują słowa Pana i chcą wypełniać tak, jak tylko to jest możliwym i jesteśmy w stanie przez Jego łaskę i przez Jego moc. I nikt nie powinien powiedzieć, ach, ten zbór tam w Krefeldzie, on naucza to i tamto. Jeśli ktoś coś chce powiedzieć, niech mówi, ten zbór naucza dokładnie to, co Jezus nauczał. Wtedy możecie się na nas powoływać i na zbór Pana, ale tylko aby powiedzieć, brat Frank, czy zbór w Krefeldzie, to nikt nie może uczynić, na to się powoływać. Ale my nie tylko to mówimy, ale myślimy tak. Bóg nas jako swój lud wywołał ze wszystkich ludów, narodów i języków, z wszelkiego zamieszania, ze wszystkich własnych myśli i mniemań przyprowadził z powrotem. Słyszeliśmy z kazań brata Branhama. Zanim można to nowe przyjąć, trzeba wpierw to stare odrzucić. Zanim można wejść w to boskie, trzeba wyjść z tego własnego wpierw. I potem ten zmysł Jezusa Chrystusa będzie w nas wszystkich i Bóg nas pobłogosławi z obfitości swojej łaski. Amen.